w latach 90., na początku XX wieku. Wiemy, że to był okres, kiedy w Polsce Isaac Bashevis Singer czy Yitzhak Bashevis, czy przede wszystkim znany jako Singer, cieszył się ogromną popularnością. W tej chwili ta popularność jednak trochę osłabła, to znaczy może w Polsce dalej jest festiwal Singera, w Lublinie jest ten festiwal sztuk mistrzów, ale nie jest to już pisarz, którego na przykład młodzi ludzie wszyscy by znali. I rzeczywiście lata 70., 80. to jest okres, kiedy Bashevis Singer do Polski dochodzi z opóźnieniem, bo on właściwie dopiero po tym, jak dostał Nagrodę Nobla w 1978 roku, to zaczęto wydawać na szerszą skalę jego utwory. Wcześniej obowiązywał zapis cenzorski po 1968 roku, ale rzeczywiście on, pojawił się pisarz znany, czytany na listach bestsellerów, znany jako Isaac czy Isaac Bashevis Singer. I ja, kiedy zaczęłam zgłębiać jego twórczość i kiedy nauczyłam się jidysz, ja zrozumiałam, że ja wcale się nie interesuję, nie zajmuję Singerem, tylko ja się zajmuję Bashevisem. Dlatego, że Singer w domenie jidysz to był i jest dalej Izrael Joshua Singer, czyli starszy brat Bashevisa Singera, który umożliwił mu karierę, a że jeszcze oprócz tego była siostra, najstarsza siostra Esther Kreitman, czyli trójka utalentowanego rodzeństwa. I paradoks jest taki, że właściwie Esther Kreitman za swojego życia nigdy nie zaistniała w szerszym obiegu. Izrael Joshua Singer był bardzo znany. To była czołowa postać w życiu literackim lat 20. Później też w Stanach Zjednoczonych odpisał do słynnego pisma Forwards. Był bardzo znany. Dzięki niemu jego młodszy brat Bashevis, który zaczął pisać pod pseudonimem Bashevis, pochodzący od matki Baszewy, mógł wyjechać do Ameryki, zostać i zostać po śmierci swojego brata, tego starszego brata, który umarł przedwcześnie w wieku 50 lat w 1944 roku. Ten znany pisarz umiera. Bashevis jest wtedy mało znany i z czasem ten młodszy brat wypływa na rynku amerykańskim w dużej mierze poprzez przekłady, uproszczone w stosunku do tych oryginałów. Natomiast ten starszy jego brat jest stopniowo zapominany. I nie mówiąc już o siostrze, która była niemalże zupełnie zapomniana, chyba że przez jakichś specjalistów znana. I z kolei ona, jej zainteresowanie jej twórczością pojawiło się na fali feminizmu, zainteresowania kobiecą twórczością. Także można powiedzieć, że właściwie każdy z tej trójki rodzeństwa miał jakby taki swój czas. I ten czas Izraela Jehoszui Singera to właściwie jest przede wszystkim ten okres do gdzieś początku lat 40. Później lata 60. do początku XXI wieku, czas Bashevisa Singera. Esther Kreitman w Stanach Zjednoczonych, no to już lata 80., 90., w Polsce dopiero teraz dzięki tym wydawnictwom, wydawnictwa Fame Art, z tym, że też musimy pamiętać, że ten najnowszy przekład, Brylanty, został dokonany bezpośrednio z jidysz, natomiast dwie inne książki to jest właściwie takie połączenie trochę z angielskiego, trochę z jidysz.
Bardzo jestem ciekawa, jak odbierze natomiast książki teraz, te, które się właśnie ukazały, Izraela Joshua Singera. Bo nie wiem, czy państwo, część z Państwa była świadkami. Kilka tygodni temu naszym gościem tu na tej scenie była Magdalena Heidel, która sięgnęła po opowiadania Katrin Mansfield. zupełnie inny krąg kulturowy, ale ten sam mniej więcej czas, pisarka modernistyczna, przed laty przetłumaczona w Polsce w latach 30. i 60., niespecjalnie jednak potem czytana, trochę zapomniana, w tym nowym tłumaczeniu nabrała takiego wigoru i jest tak niezwykle współczesna, że myślę, że to będzie jedna z takich popularniejszych pisarek teraz tego czasu. Tam można się odnieść, odnaleźć po prostu w tej jej prozie znakomicie. Kiedy czytałam opowiadania, które w wydawnictwie Fame Art ukazały się Izraela Joshua Zingera, miałam to samo uczucie. Nowatorstwo jego języka w tamtych czasach dla mnie się nie zestarzało. Myślę, że to jest literatura, którą dobrze, że wyjmujemy z cienia, że to jest literatura, która dobrze, żeby znalazła swoje miejsce także dzisiaj, że my się w niej też w jakiś sposób możemy przejrzeć. Co państwo na to? Czy to jest literatura, którą wyjmujemy z cienia dla specjalistów i dla historii, czy to jest literatura, która może być literaturą żywą dzisiaj?
To trudno powiedzieć. Ja dalej sądzę, że jednak jeżeli chodzi o opowiadania Izraela Joshua Zingera, to jest bardziej literatura dla takich bardziej chyba wytrawnych czytelników, no bo trudno się dziwić, że pani, która bardzo dużo czyta, że pani na to. Natomiast nie wiem właśnie, czy to, jeżeli porównamy te opowiadania Baszewisa i Izraela Joshua, to pod względem literackim może one są bardziej kunsztowne i na pewno literaturoznawca wyżej oceniłby, sądzę, pod pewnymi względami Izraela Joshua. Natomiast dla takiego czytelnika tak, czytanie takie może dla rozrywki, dla przyjemności, to jednak wydaje mi się, że tutaj Baszewis góruje, bo nawet ten fakt, że jemu zarzucano, że pisze pod publiczkę, że w uproszczony sposób, że jest pornografem, że tam za bardzo jakieś erotyczne wątki wprowadza.
Mówimy ale o Nobliście.
O Baszewisie, on Nobliście. To jednak sposób, w jaki on pisze, kreuje swoich bohaterów, często taką grubą preską, może w uproszczony sposób, czy wplata też te elementy nadprzyrodzone, że wydaje mi się, że dla takiego szerszego kręgu czytelników to jednak on jest bardziej atrakcyjnym pisarzem.
Ja odnoszę wrażenie, że ci dwaj pisarze mimo wszystko jakby byli z innych światów, bo jednak Izrael jest tym, który tu bardzo mocno zakorzenił się wśród odbiorców żydowskich w Polsce i później do tych odbiorców żydowskich wykształconych w Ameryce celował, tak mi się wydaje. Natomiast mam wrażenie, że Baszewis jakby celuje do szerszego grona, że to nie tylko odbiorcy stricte żydowscy, ale że szuka tego czytelnika, którego można tym światem zainteresować, zarówno światem polskich Żydów, jak i później Żydów w Ameryce. Mam takie wrażenie, że jest inny czytelnik, ten z lat 30. i 40., początku lat 40., a zupełnie jest już ktoś, kimś innym jest ten czytelnik w latach 60. i plus.
Znaczy, Baszewis też chciał tak może uwolnić literaturę, właściwie obydwaj przeszli taką drogę, uwolnić literaturę od wszelkich ideologii, bo na przykład w latach międzywojennych bardzo dużo pisarzy jidyszowych to byli pisarze o wyraźnie skrystalizowanych lewicowych poglądach, czyli oni domagali się literatury zaangażowanej i nawet te opowiadania, które się ukazały w tym tomie Perły, to krytycy jidyszowi wielu krytykowało, że to jest tak, nie wiem, że on nie pisze o jakichś, nie wiem, o problemach robotników, mas, że to nie jest literatura zaangażowana, że jest właśnie jakaś taka burżuazyjna, jak to wtedy mówiono. I Później z czasem właśnie Izrael Jehoszua zaczął odchodzić od takiej, ale mimo to on na przykład opisując takie bardzo ludzi pokrzywdzonych, tam jest na przykład takie wstrząsające opowiadanie sparaliżowana o takiej staruszce, która właściwie leży w swoich odchodach i głodna w jakimś takim nędznym domku, bo nie ma się nikt nią zająć, zajmuje się nikt, dwoje dzieci, dlatego że jej córka i zięć jeżdżą po okolicznych wsiach, żeby zarobić parę groszy i tam przyjeżdżają właściwie jeden raz w tygodniu, żeby ją umyć i nakarmić. No to jest taki klasyczny obrazek, jak opisujący tą biedę, nędzę, prawda, przełomu wieków. Także to jest taka literatura zaangażowana, a później właściwie Izrael Jehoszua Zinger od tego odchodzi. Natomiast Barszewicz to od początku twierdził, że najważniejszy jest jakiś wątek, taki to, co się dzieje między dwojgiem ludzi, jakieś namiętności. I to może nadaje tej jego twórczości wymiar bardziej uniwersalny.
Yitzhak Barszewicz Zinger. Moja siostra. O Freudzie jeszcze wtedy nie wiedziano, ale w naszym domu odgrywał się freudowski dramat. Moja siostra, Hinder Esther, najstarsza z nas, nie potrafiła dogadać się z matką. Podejrzewała, że matka jej nie kocha. To nie była prawda, ale prawdą było, że matka nie mogła jej znieść. Moja siostra była Hadysem w spódnicy. Nie dość, że cierpiała na histerię, to także miała lekkie napady epilepsji. Czasami wydawało się, że siedzi w niej dybuk. Dla ojca była tylko kobietą, więc niewiele się nią zajmował. Moja matka nie rozumiała jej tak, jak kura nie rozumie kaczego jajka, które wysiedziała. Matka siadywała w wolnych chwilach z książką, z umaralniającymi opowieściami. Jeśli nawet wyglądała przez okno, to patrzyła dalekim, poważnym wzrokiem. Nie znosiła zamieszania, hałasu. Lubiła rozmyślać w ciszy. Moja siostra zaś od rana do wieczora nie przestawała mówić, śpiewać, śmiać się, a przy tym wyrażać takie opinie, które lepiej zachować dla siebie. Ze wszystkim przesadzała. Kiedy była wesoła, skakała wręcz z radości. Kiedy ogarniał ją zły nastrój, zalewała się łzami i dość często mdlała. Zazdrościła mojemu bratu Izraeli Jehoszui i kierowała pod jego adresem przeróżne dziecinne skarżenia, po czym zaczynała nagle żałować i rzucała się na niego z pocałunkami. Nas, małe dzieci, całowała i pieściła bez końca. Wydać taką dziewczynę za mąż nie było łatwym zadaniem, ale moja siostra była ładna i znaleziono jej narzeczonego z zagranicy. Przełożyła z jidysz Monika Adamczyk-Garbowska.
To jest taki fragment, który można przeczytać, jest w przekładzie z angielskiego Urząd mojego ojca. Tylko ja specjalnie tutaj na użytek przełożyłam z jidysz, bo jest bardziej obrazowy ten. Na przykład bardzo mi się podoba to porównanie tej kury i kaczego jajka. I to jest cały Barszewicz właśnie, ten sposób, w jaki on za pomocą jednego takiego jakiegoś porównania kreuje ten bardzo barwny obraz.
Czy była rzeczywiście ofiarą systemu, w jakiej przyszło jej żyć i roli kobiety, jaką miała wyznaczoną, jaką to rolę miała kobieta wyznaczona w domu żydowskim, czy też nie do końca, czy też to wszystko, co się wydarzyło w jej życiu i co sprawiło, że w cień literacki została odsunięta, było efektem, jak chcą niektórzy, choroby, która była konsekwencją bardzo trudnego dzieciństwa i odrzucenia przez matkę.
To znaczy, to jest bardzo trudne do, bo wytworzyło się takie przekonanie, ja tam słyszałam niejednokrotnie, że nie wiem, że równie utalentowana jak bracia, ale jakoś, nie wiem, niedopuszczana czy tłamszona przez nich. No moim zdaniem Esther Kreitman nie jest tak dobrą pisarką jak Bashevis Zinger czy Israel Joshua. Tak pod względem no, warsztatu literackiego. Ja doceniam niektóre jej opowiadania. Na przykład jest wstrząsające to krótkie opowiadanie w Rodowodzie, gdzie ona rzeczywiście wraca do swojego dzieciństwa, odrzucona przez matkę i tam w domu mamki wychowuje się i właściwie wsadzają tą kołyskę pod stół, bo nie ma miejsca gdzie indziej. Gdzieś tam pod tym stołem jakieś pajęczyny. Także ona oczywiście z tej perspektywy już dorosłej kobiety pisze o tym i też wielu krytyków czy biografów upatruje później te jej problemy psychologiczne właśnie ze względu na to. No i na pewno no można powiedzieć, że padła ofiarą do pewnego stopnia faktu, że rozwijała się w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej, gdzie łatwiej było tym braciom na przykład odejść od tradycji. Na przykład gdyby poszła do tego klubu literackiego na Tłomackiem, no to on też był zdominowany przez mężczyzn. I często te kobiety to były traktowane jako taka, powiedzmy, dekoracja. Ale z drugiej strony jej książkę no, wydano w Warszawie, pierwszą jej książkę Shadim Tanz. Później już jak była najpierw w Antwerpii, później w Londynie, ona tłumaczyła też literaturę. Także ja na przykład na jej twórczość to patrzę raczej, dla mnie ona jest bardziej interesująca z takich dokumentalnych względów, że ona opisuje rzeczywiście ten los kobiety, życie kobiety. Ciekawe to jest bardzo, jeżeli zestawimy jej wspomnienia ze wspomnieniami Bashevisa Zingera i Israela Jehoszui. No ale trudno mi na przykład porównać tej jej powieści z taką powieścią jak Rodzina Muszkatów Bashevisa Zingera czy Bracia Aszkenazy Izraela Jehoszui Zingera. No to są jednak lepsze powieści. Czy te opowiadania też moim zdaniem. Znaczy, ja bym powiedziała tak, że najlepszym opowiadaczem moim zdaniem jest Bashevis. Że ja bym mu Nobla już dała, nawet już to, że się powtarzał i tam produkował za dużo tych powieści, niech to będzie, ale za kilkanaście opowiadań uważam, że te opowiadania są mistrzostwem. I one wchodzą, no to są jakiś taki kanon krótkich form. Jeżeli chodzi o powieść o pisarza, to uważam, że jest najlepszy jednak Joshua, Israel Joshua Zinger, że te powieści Bashevisa są gorsze od jego. Natomiast prozę Esther Kreitman uważam za no, bardzo ciekawą, ale jednak pod względem walorów literackich jednak mniejszego kalibru.
Może tylko dodając do tego, to jakby chciałem Państwu uświadomić, że ta rola kobiety w żydowskim modernistycznym świecie, który zaczyna się w drugiej połowie XIX wieku, jest bardzo duża i te kobiety zaistniały na szerszym forum nie tak znowu bardzo późno w stosunku do mężczyzn, bo takim powiedzmy jednym z pierwszych autorów żydowskich, który zaistniał w literaturze polskiej jest Jan Czyński. Jego uważa się za pierwszego tego żydowskiego autora piszącego po polsku. Zresztą notabene ma bardzo ciekawy motyw, jest w jego biografii bardzo ciekawy motyw lubelski, bo on tutaj wygłaszał, on pochodził z rodziny frankistowskiej, był Żydem już zasymilowanym w latach 30., ale on wygłaszał bardzo płomienne przemówienia do Żydów w synagodze Maharszala tutaj w Lublinie i pociągnął Żydów do powstania listopadowego. Więc to postać bardzo ciekawa i to są lata 30. On później wyemigrował po powstaniu do Francji, a później do Anglii. Ale Przecież pierwsze kobiety, które piszą tutaj, też w Lublinie, myślę tutaj o Meyersenowej, to są przecież lata 70. i 80.
To jest ta domena polska. Rzeczywiście to ma pan rację, że tym kobietom, które się asymilowały i zaczęły pisać po polsku, o wiele łatwiej było zaistnieć niż tym, które w tych środowiskach ortodoksyjnych jidyszowych.
Tak, a kiedy się już przyjrzymy dwudziestoleciu międzywojennemu, to tam jest ekspansja wręcz tych autorek żydowskich, które piszą po polsku, które się asymilują, które wychodzą na tą pierwszą linię pisarstwa. I począwszy od Arnsteinowej przecież, która kieruje tutaj Związkiem Pisarzy w Lublinie, razem później z Czechowiczem, ale wiele, wiele autorek, które no, tak jakby znowu wyciągnięta z cienia w ostatnich latach Ginczanka, prawda, która jest świetną poetką, pisze świetne wiersze, no i jest kobietą, ale to jest w ogóle sprawa drugorzędna w tym sensie artystycznym. Jest po prostu z bardzo ciekawym autorem o bardzo interesującej wyobraźni.
No, ale to była właśnie inna sytuacja, bo jeżeli weźmiemy tą ziemiańską, symboliczną i tłomackie 13, no to w kręgu ziemiańskiej kto królował? Chyba Zofia Naukowska, tak? Która tam wspomagała Brunona Schulza, prawda? Ale w tym kręgu pisarzy jidyszowych na tłomackiem to już było inaczej. Tam było trudniej. To możemy sobie takie hipotezy spekulować, a gdyby tak ta Esther Kreitman zaczęła pisać w innym języku, po polsku, a może po francusku już w Belgii, a może po angielsku, jak wtedy by zaistniała. Ale rzeczywiście w tym kręgu, w którym ona była i w tej rodzinie tego ortodoksyjnego rabina, jeszcze najstarsza, bo to jeszcze z czasem się zmieniało, to na pewno ten start miała trudny.